Ocean pytań, który pogrąża nawet najsilniejszy okręt. Molivda ma tłumaczyć. Udało mu się tu wkręcić za protekcją biskupa Załskiego. Teraz patrzy na taśmę, którą wykończono poły jego nowego kontusza. Ubrał się w nowe, ale teraz widzi, że to zbyt wystawnie, elegancko. Żałuje. Komisja już czeka. Składa się z trzech duchownych i dwóch świeckich sekretarzy. Przy drzwiach od strony korytarza stoją jeszcze zbrojni. Jaka pompa, myśli Molivda. Można by sądzić, że przesłuchują jakiegoś wielkiego uzurpatora. Oprócz księdza oficjała, który tu gra główną rolę, są ksiądz Szembek, kanonik gnieźnieński, niejaki Pruchnicki, pisarz konsystorski i ksiądz Śliwicki, jezuita, inkwizytor. Szepczą do siebie, ale Molivda nie słyszy, co mówią. W końcu drzwi się otwierają i strażnicy wprowadzają Jakuba. Molivdzie wystarczy jeden rzut oka, żeby zrobiło mu się gorąco. Jakub wydaje się jakiś zmieniony, jakby podpuchnięty, twarz ma zmęczoną, obwisłą. Może go bili? Nagle serce Molivdy zaczyna uderzać szybko, jakby biegł. Zasycha mu w gardle, ręce drżą. Jakub nie patrzy na niego. Wszystkie przygotowane myśli i całe zwroty, jakimi miał zamiar pokryć głupstwa Jakuba, biorą w łeb. Dyskretnie wyciera spocone ręce o poły kontusza, czuje już pot pod pachami. O tak, bili go, na pewno. Jakub patrzy na wszystkich spod oka, ponuro. Ich wzrok w końcu się spotyka i Molivda zmusza się wszelkimi siłami, żeby powoli przymknąć powieki, dając mu znak, że będzie dobrze, żeby był spokojny. Po odczytaniu oficjalnego wstępu i intencji przesłuchania pada pierwsze pytanie i Molivda tłumaczy je na turecki. Robi to dosłownie, nic nie dodaje, nie ujmuje. Pytają Jakuba, gdzie się urodził, gdzie wychował i gdzie mieszkał w swoim życiu. Interesują ich żona i liczba dzieci, a także dobra materialne i stan posiadania. Jakub nie chce usiąść, stoi, gdy odpowiada. Jego głos głęboki, choć cichy, a także i śpiewność tureczczyzny robią wrażenie na przysłuchujących. Co ten człowiek ma z nimi wspólnego? Myśli Molivda. Tłumaczy odpowiedź Jakuba zdanie po zdaniu. Jakub mówi, że urodził się w Korolówce na Podolu, a potem mieszkał w Czerniowcach, gdzie jego ojciec był rabinem. Przenosili się wiele razy, Bukareszt i inne miasta na Wołoszczyźnie. Ma żonę i dzieci. Po jakim znaku rozpoznawali tych, którzy do wiary chrześcijańskiej chcieli przystać? Jakub patrzy w sufit, potem wzdycha. Milczy. Prosi Molivdę o powtórzenie pytania, ale i teraz nie odpowiada. W końcu przenosi wzrok na Molivdę i mówi jakby do niego. Molivda stara się zapanować nad każdym drgnieniem swojej twarzy. Znak, po którym rozpoznaję prawowiernych, jest taki, że widzę światło nad ich głowami. Nie wszyscy je mają. Tłumaczy Molivda. Znak, po którym rozeznaję, według obietnicy Pana Jezusa, tych, co szczerze do wiary Jego przystępują, jest światłem na kształt świecy, który widzę nad ich głowami. Sąd domaga się wyjaśnienia, kto ma to światło, kto nie ma. Jakub mówi niechętnie. Raz zawahał się nad wymienianym imieniem, ale Molivda tłumaczy płynnie, że co do niektórych Żydów, nawet gdy się usilnie starali, żeby ich Jakub przyjął do wiary, nawet gdy sporo pieniędzy dać mu za to chcieli, wzbraniał się, bo światła nad nimi nie widział. I wiedział już właściwie, kto jest szczery, a kto ma mętne zamiary. Pytają go teraz o szczegóły pobytu w Polsce za pierwszym razem. Gdy mówi zbyt ogólnie, dopytują się o nazwy miejscowości, o nazwiska gospodarzy, którzy go gościli. Trwa to długo. Czekają, aż sekretarze wszystko to zapiszą. Jakub gaśnie pod tym biurokratycznym reżimem. Każe sobie podać krzesło i siada. Molivda tłumaczy sprawozdanie o wydarzeniach, w których czasami sam brał udział, ale teraz wolałby się do tego nie przyznawać. Zresztą nie ma takiej potrzeby, nikt go o to nie pyta. Modli się tylko w myślach, żeby się sam Jakub z tym jakoś nie wsypał. Gdy Frank opowiada o Nikopolu i Giurgiu, Ani słowem nie wspomina o Moliwdzie. Nawet na niego nie patrzy. Słusznie pomyśli sąd, że się w ogóle nie znają. Że poznali się we Lwowie niedawno, także przy tłumaczeniu, jak to napisał, w oświadczeniu Moliwda. Zarządzają teraz małą przerwę, w czasie której wnoszą wodę i kubki. Zmienia się i pytający. Teraz to jezuita. Czy obwiniony wierzy w Boga w Trójcy? Że jest jeden w trzech osobach? I czy wierzy w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i człowieka, Mesjasza obecnego w Piśmie Świętym, a to według wyznania wiary świętego Atanazego? Czy gotów na nie poprzysiąc? Dają Jakubowi tekst Credo po łacinie. Jakub nie umie go przeczytać, więc powtarza po Moliwdzie zdanie po zdaniu. Wierzę w jednego Boga, Moliwda dodaje jeszcze od siebie całym sercem, każą mu teraz podpisać się na karcie z Credo. Potem pada następne pytanie. W których miejscach Pisma Świętego obwiniony dociekał tajemnicy Trójcy Świętej? Na powrót zawiązuje się małe, niewidoczne dla nikogo porozumienie między podsądnym i tłumaczem. Moliwda uczył go tego kiedyś, Jakub dobrze pamięta. I widać przydały się nauki. Wymienia najpierw fragment z Genesis 1:26. Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze. I Genesis 18:3, gdzie Abraham mówi do trzech mężów jakby do jednego – Panie, jeżeli im znalazł łaskę. Potem przechodzi do psalmów i wskazuje na fragment w psalmie 110. Rzekł Pan Panu memu, siedź po prawicy mojej. Potem się gubi. Ma ze sobą swoje księgi po hebrajsku i przewraca kartki, ale w końcu mówi, że jest zmęczony i potrzebowałby czasu, żeby znaleźć odpowiednie miejsca. Zadają mu więc następne pytanie. Gdzie w piśmie powiedziane jest, że Mesjasz już przyszedł i że jest on Jezusem Chrystusem narodzonym z Maryi Dziewicy i ukrzyżowanym przed 1727 laty? Jakub milczy przez dłuższy czas, aż każą mu odpowiedzieć. Jakub mówi, że kiedyś miał o tym jasność, a było to, kiedy nauczał. Ale po chrzcie stracił już tę jasność umysłu, i pewnych rzeczy nie musi już wiedzieć, bo teraz są jemu i innym przewodnikami księża. Moliwdę zdumiewa czasami jego szybki refleks. Odpowiedź mimo wszystko podoba się księżom. Które to są miejsca Pisma Świętego, z których sam doszedł i innym dowodził, że Mesjasz, Jezus Chrystus, jest prawdziwym Bogiem Stworzycielem i współistotnym Ojcu? Jakub grzebie w swoich księgach, ale nie znajduje właściwego fragmentu. Pociera dłonią czoło, w końcu mówi Izajasz. Będzie nazwane imię jego Emanuel. Inkwizytor Śliwicki nie odpuści tak łatwo. Nadal piłuje w sprawie Mesjasza. Co rozumie podsądny, mówiąc, że Chrystus przyjdzie powtórnie? Gdzie przyjdzie? Jak to ma wyglądać? Co to znaczy, że przyjdzie sądzić żywych i umarłych? Czy to prawda, że podsądny utrzymywał, iż on już jest na świecie w ciele jakimś człowieczym i nagle się objawi jak błyskawica? Głos Śliwickiego jest spokojny, jakby wypowiadał rzeczy zwyczajne i pospolite, ale Moliwda czuje, jak cisza gęstnieje i wszyscy z uwagą wyczekują tego, co powie Jakub. Gdy tłumaczy Jakubowi pytanie jezuity, wtrąca słowo drobne – uważaj. Jakub łapie to słowo i mówi powoli, ostrożnie. Moliwda tłumaczy też powoli, czekając, aż tamten skończy zdanie, obracając słowa w myślach kilka razy. Nigdy nie uważałem, że Mesjasz jeszcze się raz w ciele ludzkim na ziemi urodzi i nigdy tak nie nauczałem. Ani że przyjdzie jak jakiś król bogaty, który sądy zaprowadzi między ludźmi. A że jest utajony w świecie, to miałem na myśli, że skrywa się pod postacią chleba i wina. I to zrozumiałem kiedyś sam, głęboko, w kościele w Podhajcach. Moliwda wypuszcza powietrze, ale tak, żeby nikt nie zauważył. Czuję, że lekki, elegancki żupan pod kontuszem jest cały mokry, pod pachami i na plecach. Wtrąca się teraz ksiądz Szembek. Czy podsądny zna Nowy Testament? Czy czytał księgi Nowego Testamentu? A jeżeli tak, to w jakim języku? Jakub mówi, że nie. Nie czytał nigdy. Dopiero we Lwowie i tu w Warszawie cokolwiek z Ewangelii świętego Łukasza. Księdza Szembeka interesuje, dlaczego chodził w turbanie i bywał w meczetach. Dlaczego dostał taki ferman od porty na pozwolenie osiedlenia, jakby był nowym mahometaninem? Czy to prawda, że przeszedł na islam? Moliwda jest bliski omdlenia, a więc wiedzą wszystko dobrze. Byłby głupi, gdyby się tego nie spodziewał. Jakub odpowiada natychmiast, jak tylko zrozumiał pytanie. Mówi ustami Moliwdy. Gdybym uważał, że najlepsza jest wiara Mahometa, to bym się do katolickiej nie udawał. I Moliwda tłumaczy dalej, że Żydzi talmudyści buntowali portę przeciwko niemu i dawali łapówki, żeby go Turcy ujęli. Prześladowany byłem zmuszony przyjąć tę religię, ale zrobiłem to tylko powierzchownie. W sercu moim nie miałem tej wiary za prawdziwą ani przez chwilę. A dlaczegoż to na suplice do sułtana pisze, że jest biedny i prześladowany, podczas gdy, jak sam mówi, był bogaty, miał dom z winnicą i inne włości? W głosie pytającego słychać triumf. Oto przyłapał podsądnego na kłamstwie, ale Jakub nie widzi tutaj nic drożnego. Odpowiada nieuważnie, że mu tak kazał rządca miasta Dziurdziu, Turek, widząc, że można w ten sposób pieniądze przyciągnąć. Cóż by to było złego? Zdaje się mówić ton Jakuba. Ksiądz Szembek grzebie w papierach i znajduje tam widocznie coś ciekawego, bo się wyrywa, zanim jeszcze jezuita wróci do zadawania swoich pytań. Mówił jeden z przesłuchiwanych, niejaki Nachman, a teraz Jakubowski Piotr, żeście mu pokazywali w Salonikach Antychrysta. Czyście w to wierzyli? Jakub odpowiada ustami Moliwdy. Nie, nigdy w to nie wierzyłem. Wszyscy mówili, że to Antychryst, to ja tak opowiadałem, jakby ciekawostkę. Jezuita wraca do rzeczy. Czy opowiadał o sądzie ostatecznym jako o bliskim? Skąd by to wiedział? Moliwda słyszy. Tak, sąd jest już bliski i to przekonanie znajduje się w piśmie chrześcijańskim, że choć nie wiemy, kiedy ma to nastąpić, ale jest blisko. I tłumaczy. Pobudzając innych, przywoływałem słowa proroka Ozeasza i wykładałem, że przez tak wiele lat nie mieliśmy my, Żydzi, kapłana ani ołtarza i teraz my, synowie Izraela, nawracamy się do Pana Boga i szukamy przez wiarę tę Mesjasza, syna Dawidowego. Przyjąwszy wiarę chrześcijańską, mamy już kapłanów i ołtarze, więc muszą to już być ostatnie dni według tego proroka. Czy wiedział, że go niektórzy jego uczniowie mieli za Mesjasza? Czy to prawda, że siedząc na krześle i zażywając kaffę i paląc fajkę pozwalał, aby mu inni płacząc i śpiewając cześć oddawali? Że sam mówił, mój święty ojciec? Czemu pozwalał i nie bronił, by jego uczniowie nazywali go świętym ojcem i panem? Ksiądz Śliwicki staje się coraz bardziej napastliwy, choć wcale nie podnosi głosu. Zadaje pytania takim tonem, jakby za chwilę miał zerwać zasłonę i ujawnić przed światem jakąś straszliwą prawdę, więc napięcie na sali rośnie. Pyta teraz, dlaczego Jakub obrał sobie 12 uczniów. Jakub tłumaczy, że wcale nie było ich 12, tylko 14 i dwóch umarło. A dlaczego oni wszyscy wybrali sobie na chrzcie imiona apostołów? Że niby Frank jest w miejscu Pana naszego Zbawcy? Jakub się zapiera, że wcale nie, że imiona wzięli, jakie chcieli. Poza tym jest wśród nich też Franciszek. Boże, uchowaj, tłumaczy spocony Moliwda, bo oni innych imion chrześcijańskich nie znają. Zresztą są dwaj Franciszkowie. Czy wie, że niektórzy z uczniów widzieli nad nim jakieś światło? Co mu na ten temat wiadomo? Jakub mówi, że pierwszy raz to słyszy, a także nie wie, o co chodzi. A teraz znowu pytania zadaje ksiądz Szembek. Czy przepowiedział przed czasem swoje więzienie w Landskoruniu i w Kopyczyńcach, przyjazd żony swej na Podole, śmierć dziecka Piotra Jakubowskiego i jeszcze śmierć dwóch osób z rodziny Eliasza Wołowskiego i nawet to tutaj swoje zatrzymanie, jak to zeznali świadkowie z poprzednich przesłuchań? przychodzi Oliwcie do głowy, że Jakub próbuje się pomniejszyć. Jakby nagle zrozumiał, że jego osoba jest za duża, za bardzo zwraca uwagę. I teraz gra. Tak jak przedtem grał silnego, tak jak się przedtem panoszył, tak teraz wchodzi w nową rolę. Niepostrzeżenie i niejako naturalnie staje się nic nieznaczącym podsądnym, grzecznym, spolegliwym, skłonnym do współpracy, pozbawionym i zębów, i pazurów, niczym jagnie. Zna go na tyle dobrze, że wie, iż Jakub jest bystrzejszy niż wszyscy oni tutaj razem wzięci, choć go biorą za głupiego, tak samo jak go przedtem za takiego brali Żydzi, a on sam miał jakieś szczególne upodobanie, żeby się ukrywać w małości, żeby się kryć w prostaczku. Kiedy to on mówił, że ledwie czytać umie? Molivda tłumaczy jego odpowiedź prawie dosłownie. Tak, przepowiedziałem aresztowanie w Landskoruniu, ale już nie w Kopyczyńcach. Co zaś do mojej żony, tom sobie wyliczył po prostu, ile trzeba czasu mojemu posłańcowi, by do niej dotrzeć, i na pakowanie, i na jazdę, dlatego utrafiłem, że to będzie w środę. Dziecko Jakubowskiego urodziło się już słabowite i chore. Ale żebym śmierć kogo z rodziny Wołowskich, Rochatyńskich miał przewidzieć, to tego nie pamiętam. Rodzina jest duża, to zawsze ktoś tam umiera. Rzeczywiście prawdą jest, że modliłem się nad księgą i nagle powiedziałem głośno za 2 tygodnie. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem, a ci, co te słowa słyszeli, od razu je więzieniem u Bernardynów wytłumaczyli. To także przyznaję, że kiedy kto szczerze do wiary garnący się miał przyjechać, to mnie nos świerzbił z prawej strony, a jeżeli nie szczerze, to z lewej strony. Tak to przeczuwałem. Teraz śmieje się pod nosem szanowna komisja sądowa. Ksiądz Szembek i ojciec Pruchnicki, sekretarz, i ksiądz oficjał. Nie śmieje się tylko jezuita, ale wiadomo, myśli Molivda, że oni nie mają poczucia humoru. Ten pyta poważnie. Dlaczego, kiedy kto przyjdzie do niego chory, to jakieś uroki na nim odprawia, palcem dotykając czoła i szepcząc zaklęcia? I co rozumie przez urok? Wesołość wśród komisji ośmieliła trochę Jakuba. Molivda przewiduje więc, że odtąd przesłuchiwany będzie już grał na obie strony, jako silny i jako słaby, tak żeby nic nie było jasne, żeby każdy miał wrażenie, iż jego racje są sprzeczne i mętne. Przez urok rozumiem, kiedy kto na kogo złym okiem spojrzy. Odczyniałem te uroki na wszystkich, którzy tego potrzebowali. Teraz Jakub przywołuje imiona tych, którzy umarli, żeby znowu swą siłę umniejszyć. Mówi: nad Werszkiem, już ochrzczonym, co zmarł tu w Warszawie, i nad Repmortkem, zwanym Mordechajem, który umarł jeszcze w Lublinie. Jakoś im nie pomogło. Teraz śledczy przechodzą do Iwania. Bardzo ich ten czas interesuje. Czy to prawda, pytają, iż w Iwaniu nakazywał, żeby nikt żadnej rzeczy własnej nie miał, żeby wszystko oddać do wspólnego używania? I jeszcze, że gdy się kilkoro kłóci i w końcu zgodzą się na jedną myśl, to ta myśl jest od Boga? Skąd te pomysły brał? Jakub jest zmęczony. Minęło popołudnie, on tylko o wodzie, w zatęchłym, niewietrzonym pomieszczeniu. Mówi, że nie wie, że nie ma pojęcia. Trze czoło. Czy to prawda, że dzieci oddawać na wychowanie chrzestnym i pobożnym katolikom zakazał i wszystkim kazał się trzymać razem? Czy to prawda? Czyta z kartki ksiądz Szembek. Widać, mają dokładne zeznania. I jeszcze, czy to prawda? Pyta ksiądz. Że jego uczniowie w swoich egzemplarzach Nowego Testamentu imię Jezusa zastępują imieniem Jakuba? Jakub zaprzecza krótko. Stoi ze spuszczoną głową. Stracił rezon. Po zakończonym przesłuchaniu Molivda żegna się z nadspodziewanie chłodnym księdzem Śliwickim i milczącym Szembekiem. Przechodzi obok Jakuba, nawet na niego nie patrząc. Wie, że nie zaproszą go już na kolejne przesłuchania. Nie ufają mu. Wychodzi w mroźne warszawskie powietrze. Zimny, drapieżny wiatr podwiewa mu kontusz, więc opatula się nim szczelnie i kieruje się w stronę Długiej. ale potem zdaje sobie sprawę, że boi się iść do Wołowskich, więc zawraca i wolnym krokiem wlecze się w kierunku rogatek przy kościele Trzech Krzyży. I tam właśnie dopada go mroczna, lepka fala poczucia winy. To też nie pozostaje mu nic innego, jak wejść do małej żydowskiej oberży i pić, popisując się przed szynkarką znajomością hebrajskiego. Rano przynoszą mu list z kancelarii prymasa, że ma się stawić w południe. Wylewa na głowę wiadro zimnej wody, płucze usta wodą z octem. Staje twarzą do okna i próbuje się modlić, ale jest tak roztrzęsiony, że nie może znaleźć w sobie tego miejsca, z którego zazwyczaj wybijał się w górę jak rzucony w niebo kamyczek. Teraz wyraźnie czuje nad głową sufit. Wie, co się stanie. I zastanawia się, czy pozwolą mu odejść. Rzuca okiem na swój niewielki bagaż. W pałacu prymasa przyjmuje molitwę jakiś zwykły ksiądz, nawet się nie przedstawia. Prowadzi go w milczeniu do małej salki, gdzie są tylko stół i dwa krzesła, a na ścianie wisi ogromny krzyż z chudym, ukrzyżowanym Chrystusem. Ksiądz siada przed nim, składa dłonie jedna na drugiej i łagodnie mówi, nie zwracając się do nikogo konkretnego, że przeszłość imć Antoniego Kosakowskiego, zwanego Molivdą, jest kościołowi dobrze znana, zwłaszcza zaś ów heretycki czas spędzony w kolonii odszczepieńców na Wołoszczyźnie. Działalność Filipowców jest także wiadoma i napawa prawowitych katolików wielkim obrzydzeniem. Rzeczpospolita nie jest krajem dla takich wynaturzeńców i wszelcy odstępcy od prawdziwej wiary powinni sobie znaleźć inne miejsce do życia. Znane są też grzechy imć Kossakowskiego z jego młodości. Kościół ma pamięć wieczną. Nigdy nie zapomina. I mówi, jakby popisywał się swą wiedzą. A ta wiedza jest ogromna. A potem ksiądz otwiera szufladę i wyciąga stamtąd kilka kart papieru oraz buteleczkę z inkaustem. Wychodzi na chwilę, żeby przynieść pióro i końcem palca sprawdza, czy dobrze naostrzone. Wspomina jednym słowem o Łowiczu. Molivda jest tak przygnębiony, że przestaje go rozumieć. Kołaczą mu się jeszcze w głowie słowa księdza. Magia, metempsychoza, incest, nienaturalne praktyki i czuje się, jakby przygniótł go wielki ciężar. Potem ksiądz każe Molivdzie pisać. Mówi, że czas ma nieograniczony. Wszystko, co wie o Jakubie Franku, a czego inni mogliby nie wiedzieć. I Molivda pisze.